Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwość, dziś przed mikrofonem Radia Zachód.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Dzień dobry również, Bogdan Sadowski.
Słoneczny poranek.
Wczoraj zrezygnował pan z pracy w kapitule odznaki za zasługi dla województwa lubuskiego. Decyzja przyszła, no właśnie jak łatwo, może to była trudna decyzja.
Ściśle nie wczoraj, tylko na poprzednim już posiedzeniu Sejmiku Województwa Lubuskiego i z powodów bardzo oczywistych. Radny pan Sebastian Ciemnoczołowski zaatakował dziennikarzy absolutnie bezpodstawnie za to, że ukazała się jakaś publikacja na stronach internetowych Radia Polskiego Radia Zachód. Komunikat jak codziennie na temat no, niekorzystnych sondaży oczywiście dla Platformy Obywatelskiej, dla jego partii, ale to nie jest powód do tego, żeby atakować samą rozgłośnię i rozgłośnię i jej pracowników, by z tego zrobić wielkie halo. To stało się przyczyną potem oczywiście odpowiednich reperkusji już w działaniu bezpośrednio sejmiku. Niedopuszczenie do głosowania na poprzedniej sesji sejmiku uhonorowania kilku pracowników, w tym dziennikarzy oczywiście rozgłośni. No i w związku z tym złożyłem rezygnację, uznając, że po 3,5 latach naszego działania wspólnego, w miarę oddalonego od emocji politycznych, zaostrzyła się właściwie, można powiedzieć, walka wokół mediów, ale jak się okazuje, przyglądam się szerzej trochę polityce krajowej, to te ataki na dziennikarzy nie są tylko tu lokalne nasze, wojewódzkie, tylko szerzej w kraju.
Pan użył takiego sformułowania, złamano zasadę szeroko pojętej apolityczności.
Tak, dlatego że mimo, że takie gremium w Sejmiku jest gremium politycznym, dlatego że należą tam do kapituły, należeliśmy ciągle formalnie niby należy jeszcze, bo uchwała o odwołaniu wczoraj spadła z porządku obrad, to mimo, że tam należą wszyscy członkowie poszczególnych partii politycznych, to staraliśmy się ustalić między sobą, że nie kierujemy się tutaj żadnymi względami przynależności do różnych partii politycznych, tylko oceniamy obiektywnie zasługi wnioskowanych kandydatów do wyróżnienia. I tak to było przez ponad 3 lata. Przyznaliśmy tych honorowych odznak dość dużo, ponieważ uznaję, że zresztą zwróciłem się na początku działania kapituły, żeby jednak dziękować szerzej zaangażowanym osobom i organizacjom w naszym województwie za zaangażowanie wieloletnie i przedstawiane nam propozycje z uzasadnieniami nie budziły wątpliwości. Jeśli były odrzucane, to raczej z przyczyn formalnych, dlatego że niekiedy tak bywa, że są jakieś braki formalne. I
kończąc, to co się stało w pana ocenie, kładzie cień na decyzję i pracę kapituły?
Zdecydowanie już wczoraj dałem temu wyraz podczas głosowania jakby rozszerzonego przedstawionego wniosku o wyróżnienia. Już jednak z nominacji politycznych, dlatego że to wnioskowanie nie pochodziło z zewnątrz, co było tradycją u nas. W wyjątkowych sytuacjach uznawaliśmy prawo marszałka województwa albo przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego do wnioskowania o wyróżnienie, ale najczęściej dotyczyło to osób niezwiązanych bezpośrednio z działalnością na naszym terenie, tylko współpracujących dla dobra województwa czy z Sejmikiem Wojewódzkim. No, w tej chwili pojawiły się już właściwie, powiem wprost, nominacje polityczne do wyróżnienia, więc nie sprzeciwiam się takim działaniom, bo uznaję, że to musiałoby dotykać jednak osoby honorowane, ale nie będę popierał takich działań, bo one mają bardzo wyraźną już pieczęć polityczną.
Pozwoli pan, że zmienimy temat. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że władze samorządu terytorialnego nie powinny wydawać prasy, ale jedynie biuletyny z obiektywnymi informacjami i komunikatami urzędowymi. Czy według pana w województwie ta zasada jest łamana?
Właściwie można powiedzieć, że w każdej gminie od już dekady albo 2 dekad utarł się obyczaj wydawania takich lokalnych świerszczyków propagandowych wójtów, burmistrzów, prezydentów. To wypiera normalną, obiektywną prasę, wypiera też pracę dziennikarzy, dlatego że one stają się tubą propagandową pracy samorządowej i uważam, że rzecznik ma rację. W tej sytuacji jakiekolwiek formy docierania z informacjami jednostronnymi, ale subiektywnymi, nieoceniającymi działalności władz samorządowych zaprzeczają elementarnej elementarnej zasadzie dostępu do obiektywnej informacji ze strony dla wyborców. Trudno jest podejmować decyzje demokratyczne.
Ale to jest bardzo cienka linia pomiędzy informacją a lokalną promocją swoich działań.
No zgoda, bo tym bardziej, że na to idą pieniądze podatników. Jeżeli zaczyna się kampania wyborcza albo mamy rok wyborczy i od stycznia w Gorzowie, w Zielonej Górze obserwujemy, w wielu innych gminach obserwujemy wysyp różnego rodzaju informacji, innych materiałów bezpośrednio albo dystrybuowanych kanałami powszechnie uznanymi za wyborcze albo innymi instytucjonalnymi, za pośrednictwem których dociera się do jak najszerszej publiczności i najczęściej są to bardzo pozytywne informacje o wzmożeniu inwestycyjnym, a czego się nie robiło przez ostatnie 3 lata, to ewidentnie takie działania mają charakter wyborczy czy przedwyborczy i moim zdaniem w skutkach, w konsekwencjach o wiele bardziej brzemienny niż pojedyncze zachowania kandydatów na burmistrzów, prezydentów wielkich miast, co skupia uwagę informacyjną w telewizji, co widzimy codziennie. Dlatego, że prawdziwa demokracja rozgrywa się tu na dole i tego typu działania powinny być przez organy wyborcze albo organy państwowe. W tej sytuacji nadzór wojewody jednoznacznie oceniany i moim zdaniem administracyjnie, a może i kodeksowo karnie karane, dlatego że to jest nadużycie władzy. No wydawanie tak, publicznych pieniędzy.
Nie ma regulacji prawnych, by te kwestie normować.
No ale zjawisko nie jest nieznane od wielu lat i uważam, że wojewoda na to powinien zwrócić uwagę. Jeżeli takie działania są podejmowane nagle i one są niestandardowe, bo nie było tych samych działań informacyjno-propagandowych w ostatnich 3 latach, to powinien wydawać decyzję o naruszeniu prawa, a być może nawet zawiadamiać organy ścigania. I prokuratura takie rzeczy powinna ścigać. Dlatego to jest klasyczne 231 kodeksu karnego. Nadużycie władzy ze szkodą dla budżetu, dla środków publicznych, którymi dysponuje czasami wyłącznie ten właśnie zarządzający, burmistrz czy prezydent miasta.
Wczoraj podczas wizyty w Gorzowie wiceminister edukacji Marzena Machałek dała wyraźny sygnał, że ministerstwo chce odbudować kształcenie zawodowe w kraju. A wie pan, odbudowa kojarzy mi się z procesem odwrotnym do zniszczenia. Istotnie szkolnictwo zawodowe zostało w Polsce zniszczone.
Oczywiście, że tak. Akurat miałem przez ostatnie lata doświadczenia współpracy ze szkolnictwem zawodowym i kształcenia zawodowego, z kształceniem zawodowym bezpośrednim też również. Więc nie ma wątpliwości, że przed laty szkolnictwo zawodowe jako to droższe w przygotowaniu, funkcjonowaniu zostało zniwelowane do minimum, a tam, gdzie jeszcze przetrwało, to było niedoinwestowane, niedofinansowane, nie kształcono kadr inżynierskich, które przecież muszą uczyć, czy technicznych, które muszą uczyć zawodu właśnie uczniów czy uczestników tych szkoleń zawodowych na rzecz liceów ogólnokształcących, które produkowały nam absolwentów nie zawsze zdolnych do udźwignięcia w przyszłości wyższego kształcenia, a jeśli już, bo to się wiąże też z masowym kształceniem na poziomie wyższym, to kształciliśmy wielu absolwentów z wyższym wykształceniem, którzy nie posiadali elementarnych umiejętności bycia w zawodzie, więc takich ludzi jest mnóstwo.
Ale nadmierna promocja przed laty szkół ogólnokształcących to jest jedno, co pan wspomniał, ale młodzi ludzie po prostu przestali chcieć uczyć się konkretnego zawodu. Chodzenie do zawodówek przestało być modne.
Ale już zaczęli chcieć.
Chcieli studiować albo wyjeżdżać do fizycznej pracy za granicą.
I właśnie wielu z tych, którzy pojechali za granicę i doświadczyli tego, że mając nawet wyższe studia o profilu humanistycznym albo o profilu zawodowym, ale nieprzydatnym za granicą, uznało, przekwalifikowywało się bardzo często na kierowców zawodowych, na kafelkarzy, na murarzy. I czasami nawet i zarabiali przed tym dobre pieniądze, to wielu z nich uznało, tam ucząc się nowych zawodów, że gdyby w Polsce zakończyli edukację na poziomie technicznym z elementarną umiejętnością wykonywania czy nadzoru robót budowlanych, dzisiaj byliby lepiej usytuowani. Więc wczoraj rozmawiałem z jednym z kolegów, który jest jakby żywo zainteresowany w praktykowaniu kształcenia ogólnokształcącego, że następuje powolny, ale jednak odwrót od liceów ogólnokształcących na rzecz szkół zawodowych i techników.
Ale jeszcze jest jeden paradoks, bo choć obecnie mamy chyba najniższe w historii bezrobocie, to okazuje się, że absolwenci i to techników, i to zawodówek, to są osoby, które najczęściej zasilają szeregi bezrobotnych. Odpowiednie zawodówki 40%, szkoły techniczne 30%.
No ale jeśli w Gorzowie mamy w tej chwili odnotowane bezrobocie na poziomie 2,9%, to można powiedzieć, że go nie ma.
No ale takie liczby nie zachęcają młodych ludzi.
No ale to liczby liczbami. Z mojego doświadczenia wynika, że statystyki, którymi dysponują najczęściej czynniki rządowe, są statystykami spóźnionymi. To znaczy one są reakcją na zjawiska, które były, a nie te, które na bieżąco się dzieją. Zbadane bieżące zjawiska rynku pracy zostaną nam pokazane prawdopodobnie co najmniej z opóźnieniem kilkumiesięcznym albo kilkunastomiesięcznym. Dlatego ci, którzy zajmują się tym na bieżąco, muszą reagować tu i teraz, bo wiedzą, że na rynku pracodawcy potrzebują ludzi o wykształceniu, profilach technicznych, zawodowych, o umiejętnościach już konkretnie, a przynajmniej o podstawach umiejętności, których da się przystosować na linii produkcyjnej czy bezpośrednio w wykonawstwie inwestycyjnym.
No, w Gorzowie już jakiś czas temu stworzono, pamięta pan, taki ambitny plan wybudowania na budynkach poszpitalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Biznesu.
I o ile pamiętam, to Centrum Kształcenia Zawodowego miało się kończyć w budowie właśnie w bieżącym roku.
Tylko inwestycja nie może doczekać się realizacji, jest odwlekana w czasie.
Niestety, ale plan niestety jest. Plany są. Wiele innych rzeczy zostało zaniechanych, które powinny być wykonane i które wydawało się, na które są środki odpowiednio przeznaczone, uruchomione, będą wykonane dopiero z opóźnieniem kilkuletnim. Żałuję, bo prawdopodobnie jako ten, który chciał przyjąć odpowiedzialność za sprawy naszego miasta, pewnie dynamicznie by to wszystko wyglądało.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Klub Prawo i Sprawiedliwość, był naszym dziś pierwszym porannym gościem.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam państwa.